komentarze Radia Gdańsk.
Olga Zielińska, witam Państwa serdecznie. Jest godzina 9:10. Witam moich i Państwa gości na łączach. Niestety z powodu pandemii redaktor Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Pani redaktor, witam Państwa.
I Robert Kwiatek, dawny opozycjonista, fotoreporter. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa.
Panowie, na granicy z Ukrainą Rosja ciągle gromadzi wojsko. Według portalu analitycznego Conflict Intelligence Team W Rosja przerzuciła w pobliżu granicy wojska desantowe, a najnowsze doniesienia mówią o transporcie do miasta graniczącego z Polską. I tak, Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie lekkie systemy obrony przeciwpancernej, Amerykanie 90 ton broni, Estonia zobowiązała się dostarczyć pociski przeciwpancerne, a Litwa i Łotwa rakiety przeciwlotnicze. Porozmawiamy o Niemczech, ale zacznijmy od Estonii, która ma problemy, bo rząd Niemiec rozpatruje wniosek Estonii o pozwolenie na dostawę broni na Ukrainę. Jest to konieczne, ponieważ haubice ze starych zapasów NRD zostały najpierw sprzedane Finlandii, a potem przekazane Estonii. Niemcy nadal nie chcą dać tej zgody. Czy zaskakuje panów postawa rządu Niemiec? I przechodzimy też do takiego ogólnego pytania. Co grają Niemcy, jaką grę prowadzą Niemcy? Michał Osowski.
To znaczy mnie postawa Niemiec nie zaskakuje, bo ona jest konsekwentna już od dłuższego czasu w zasadzie, no od wielu lat. Nawet można by powiedzieć od czasów epoki bismarkowskiej. Jest ta polityka zagraniczna Niemiec dosyć zbieżna. I tak jest ona kontynuowana teraz. Niemcy się zasłaniają tym, że nie wysyłają broni do innych krajów, co jest oczywistą nieprawdą, bo wysyłają też do krajów Bliskiego Wschodu. No ale tutaj się zasłaniają, na ten użytek wysyłają na Ukrainę hełmy, no bo twierdzą, że to nie jest broń, a wyposażenie ochronne i tym się zasłaniają. Natomiast no, ta polityka przede wszystkim jest związana z tym, że Niemcy i Rosja mają no, taki już, można powiedzieć, genetyczny sojusz, który jest zawarty między nimi. Jest to jakaś taka fascynacja Niemiec Rosją. Jest ona widoczna także i teraz. Do tego dochodzą jeszcze w tym momencie dodatkowo czynniki już ekonomiczne, dlatego że Niemcy po pierwsze potrzebują rosyjskiego gazu, bo ich zapasy gazu są na wyczerpaniu. Po drugie na rosyjskim gazie chcą budować swoją pozycję gospodarczą, mając w planach bycie takim europejskim hubem. I to się wiąże też z tym w kolejnych konsekwencjach, że Niemcy oczywiście są skłonne do poparcia sankcji na Rosję, ale pod warunkiem, że te sankcje też nie będą dotyczyły sektora energetycznego. Więc to się wszystko składa w jedną całość i można powiedzieć taka trochę polityka z gospodarką się tutaj miesza.
No właśnie, wspomniał pan, że Niemcy dostarczą Ukrainie 5000 wojskowych hełmów ochronnych, a minister obrony Niemiec Christine Lambrecht tak to skomentowała. To bardzo ważny, wyraźny sygnał, stoimy po waszej stronie. Czy to faktycznie sygnał, stoimy po waszej stronie? Mowa oczywiście o Ukrainie. Robert Kwiatek.
Czy tutaj, jak w soczewce widzimy, cały rozdźwięk z tym, co się mówi, a co się robi. I to dotyczy całej Unii Europejskiej. Tak naprawdę Niemcy realizują konsekwentnie swoją politykę. Nie politykę Unii Europejskiej, nie politykę bezpieczeństwa Polski, kwestia rurociągu, tak? Natomiast realizują swoją politykę. Ta polityka opiera się na sojuszu jednak z Rosją. My do tego układu nie pasujemy. Ja bym się raczej zastanawiał, gdzie i jaka powinna być nasza rola, bo tak naprawdę nie wiemy. Ani nie zbudowaliśmy silnej koalicji z państwami bałtyckimi, ani z Ukrainą, ani tak naprawdę nie szukamy żadnego wsparcia. Opraliśmy się na sojuszu z Amerykanami, którzy, no nie wiadomo, tam jest kwestia w danym momencie prezydenta, jest taki prezydent, który bardziej nam sprzyja, jest inny, który mniej nam sprzyja i nagle się okazuje, że my zostaniemy sami z tym wszystkim. Więc Ja bym się mniej martwił stosunkiem Niemców do Ukrainy, a przypomniałbym sobie naszą historię, historię Polski i w kółko popełniamy te same błędy. Niemcy z Rosją się świetnie dogadują. My ani z jednymi, ani z drugimi nie potrafimy się dogadać, ale też nie potrafimy zbudować koalicji z Ukrainą, z Białorusią, z Litwą, być może z Turcją. Ja nie jestem politykiem, ale okazuje się, że tacy sojusze nigdy nam nie służyły. Ani z Wielką Brytanią, ani z Francją nigdy na tym dobrze nie wychodziliśmy. A kiedy Polska była silna, była tylko w dwóch momentach, gdy była Rzeczpospolitą Obojga albo Tragedia Narodów. I należy o tym pamiętać. Niemcy i Rosjanie świetnie to zapamiętali, tą lekcję odrobili. Robią wszystko, żebyśmy się nie dogadali. Więc raczej bym się skupił tutaj na naszych działaniach. Możemy tutaj potępiać Niemców. I tak, bo z naszej strony patrząc, to co Niemcy robią jest niemoralne, nieetyczne, patrząc z punktu widzenia Unii Wspólnej Europejskiej tak samo należy to odbierać. Natomiast Niemcy dbają o swój interes. Zadbajmy i my trochę.
No właśnie, w Deutsche Welle.com portal ukazała się taka i analiza, i wywiady z Szymonem Szynkowskim, Welsenkiem, wiceministrem spraw zagranicznych. I między innymi Niemcy tak piszą. W Niemczech trwa jeszcze poszukiwanie właściwego stanowiska w konflikcie ukraińskim. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę głębokie więzi historyczne na dobre i na złe. I jeszcze o najważniejszej pozycji, rosyjskie dostawy energii. Niemcy pozyskują z Rosji ponad 40% ropy naftowej i ponad 50% gazu ziemnego. To właściwie Niemcy mówią wprost, o co im chodzi, prawda? Michał Osowski.
Tak, oczywiście. Niemcy tego już w tym momencie nie ukrywają, ponieważ czas jest taki, że się już tego ukrywać nie da, dlatego że wejście w Zielony Ład, rezygnacja z konwencjonalnych źródeł energii wymusza potrzebę pozyskiwania surowców i Niemcy tego surowca po prostu potrzebują, biorą go od Rosji. Sytuacja dzisiaj jest taka geopolityczna, że trudno dzisiaj zachować jakąś taką neutralność. Trzeba powiedzieć tak naprawdę po czyjej się jest stronie. I Niemcy, tutaj się z panem redaktorem zgadzam, że Niemcy realizują swoją politykę w swoim jak najlepszym oczywiście interesie. I to będą konsekwentnie robić. Dzisiaj nie mają żadnego zagrożenia. Nikt się nie zagrozi w Europie. Nikt nie powie dzisiaj, nawet jeśli tam będą jakieś pomruki, że Niemcy robią niewłaściwie, no to tak naprawdę no, nie mają się czego bać i są taką trochę tarczą obronną dla Rosji, która no, będzie teraz tymi swoimi różnymi działaniami eskalować żądania. To po prostu te działania może nie tyle są obliczone na to, żeby wywołać konflikt zbrojny, co żeby Putin miał asa w rękawie i żeby mógł po prostu prowadzić negocjacje na temat różnych interesów, które ma. I rzeczywiście, i te sojusze Polsce nigdy nie wychodziły ani z Niemcami, ani z Rosją. W moim przekonaniu nie wyjdą też z Ukrainą, Litwą, Łotwą i Estonią, dlatego że, tak jak tutaj pan redaktor Kwiatek zauważył, no te państwa nasze ościenne będą robiły wszystko, żeby te sojusze nie wyszły. Polska jest zabezpieczona sojuszem w NATO, jest zabezpieczona obecnością w Unii Europejskiej. To są moim zdaniem największe i najlepsze na dzisiaj gwarancje, jakie możemy mieć. Natomiast my jako Polacy sami musimy się wzmacniać. Musimy mieć silną armię, silną gospodarkę i silną taką wewnętrzną, własną tożsamość. I to jest największe zabezpieczenie, moim zdaniem jedyne, jakie dzisiaj możemy mieć.
A co panowie na to, że Niemcy chciałyby być mediatorem w konflikcie Rosji z Ukrainą? Tak właśnie informuje portal Deutsche Welle.com. Krytykuje to europoseł PiS, profesor Ryszard Legutko, który mówi, Niemcy nie mogą być mediatorem, dlatego że są krajem zainteresowanym i uczestniczącym w walce o wpływy w Europie. Czy Niemcy mogłyby być mediatorem? Robert Kwiatek.
No, Niemcy ewidentnie są stroną, chcą być stroną w tym wszystkim wiodącą, a jeszcze grać w tym momencie stronę taką rozjemczą, kiedy faktycznie mają w tym bardzo mocne interesy. Uważam, że jest to też nieetyczne, niemoralne. Myślę, że są kraje w Unii Europejskiej, które mniej mają krwi na rękach i które być może potrafią spojrzeć na to inaczej, bardziej obiektywnie. Wiemy dokładnie, że wojna między Rosją a Ukrainą trwa. To też jest takie mydlenie oczu, że jej nie ma. Zyskaliśmy trochę czasu, uśpiliśmy naszą czujność. Rosja może wykonać w każdej chwili dalszy krok. To samo robił zresztą Hitler. On sądował, wykonywał dalsze kroki. Pytanie, i tego nikt pytania nie postawił, co będzie, jeżeli rzeczywiście Rosja wejdzie, zaatakuje, jeżeli Rosja wykona kolejny krok. Co na to faktycznie Unia, co na to NATO i kraje pozostałe. W którym momencie one się włączą, w którym momencie być może dojdzie do eskalacji i być może dojdzie do wojny, bo może być taka sytuacja. Jestem ciekawy, jak te scenariusze są rozpisane, bo co, będziemy dalej iść metodą taką jak przed 1939, metodą ustępstw, które doprowadziły do tego, co doprowadziły, czy być może trzeba tą tamę dość szybko postawić. Już jej szybko nie postawiliśmy, bo konflikt już tam trwa. Rosja, Gruzja, przykład Gruzji, tak samo, no zobaczmy, no dokładnie dzieje się to samo. Więc no, jeżeli Niemcy są w tym momencie stroną, to tak naprawdę powinni zajmować się mediacją.
No właśnie tutaj postawił pan też pytanie, czy właściwie wątpliwość, czy można liczyć na jedność Unii Europejskiej, bo przecież jeszcze dodajmy, że Niemcy i Francja próbują grać na własną rękę, mówią o dyplomacji, a przedsiębiorcy włoscy również ugadują się z Putinem, doszło do rozmowy, choć rząd Mario Draghiego był temu przeciwny, starał się przekonać menedżerów firm, by nie uczestniczyli w rozmowie, ale ten apel po prostu runął w próżnię. Michał Osowski, czy będzie można liczyć na jedność Unii Europejskiej?
Znaczy nie będzie można. Nie można było nigdy w zasadzie liczyć na żadne tego typu w ogóle wsparcie państw zachodnich dla kwestii wschodnich. To się nigdy w sumie nie wydarzyło. Jeśli chodzi o kwestie Niemiec i jeszcze mediacji, bo chciałem do tego wrócić, no to jest właśnie realizacja tego scenariusza, który jest zaplanowany. Czyli najpierw eskalujemy zagrożenie, potem znajdujemy mediatora na przykład w postaci Niemiec, który powie, no dobrze, no to teraz, żeby tego zagrożenia nie było, no to musimy Rosjanom dać to i to i wtedy Rosjanie Ukrainy nie zaatakują, obwieszczamy sukces i jesteśmy zadowoleni. No taka sytuacja się powtarzała już wielokrotnie, ona była chociażby na Ukrainie kilkakrotnie ćwiczona, teraz znowu na Ukrainie będzie ćwiczona. Jeśli chodzi o Europę, dla Europy Ukraina nie ma większego znaczenia. Pomimo tych haseł, tych wszystkich głoszonych, że tak, będziemy bronić, to myślę, że większość krajów Europy nie widzi dużej różnicy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Jest to dla nich bardziej raczej spór wewnętrzny niż jakaś tam walka o niepodległość Ukrainy. I Europa nie będzie za Ukrainę umierać, tak jak kiedyś nie umierała za Gdańsk. Tak tym bardziej teraz nie będzie umierać za Ukrainę. To jest może taka no, smutna prawda, ale tak jest i taki scenariusz będzie realizowany.
Bardzo pesymistyczny scenariusz. A zmieniamy temat. W województwie podlaskim przy granicy polsko-białoruskiej rozpoczęto już budowę 186-kilometrowej zapory. A przypomnę, że na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bug. A tymczasem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówi o możliwym masowym naporze sił białoruskich za kilka miesięcy. Chodzi o to, kiedy się poprawi pogoda. Czy zdążymy? Czego możemy się spodziewać?
Michał
Osowski.
Przepraszam, bo Michał poprzednio kończył, więc ja pozwolę sobie wejść w słowo. Przepraszam.
Tak, proszę, oczywiście.
Moim zdaniem mamy prawo po prostu do obrony. Tak jak każdy naród, tak jak każdy obywatel możemy się bronić i do tej obrony powinniśmy się przygotować najlepiej jak umiemy. Wymyślono te zapory. Ja i tak się cieszę, te płoty, że nie włączyli się w to ekolodzy światowi, nie protestują, że tam zwierzęta nie będą miały jak migrować, bo zaraz tego typu akcje pewnie powstaną. Natomiast mamy prawo bronić się, czynimy to jak najlepiej. Ja nie jestem specjalistą, być może te płoty są najlepszym rozwiązaniem, być może są inne rozwiązania. Natomiast mamy prawo do obrony, mamy sąsiada, który jest agresywny. Przenieśmy to na podwórko domowe. Jeżeli mamy sąsiada, który nas atakuje, jest agresywny, kopie w te drzwi, no to co robimy? No wzmacniamy te drzwi, próbujemy ściągać policję, próbujemy się bronić. I tu jest dokładnie taka sama sytuacja. Mamy prawo do tej obrony, trzeba zrobić wszystko, jeżeli jest to rzeczywiście dobra metoda, żeby to ukończyć i żeby być przygotowanym na dużo gorsze sytuacje i na dużo gorsze scenariusze. Tak powinniśmy być przygotowani, tak jak pan redaktor wcześniej powiedział, liczyć na innych za bardzo nie możemy, musimy być sami silni i sprawni i idźmy w tym kierunku.
Panowie, chciałabym jeszcze jeden temat zasygnalizować i proszę o jedną krótką odpowiedź każdego z panów, a mianowicie chodzi o kłopoty prezesa NIK-u. Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Teraz sprawa trafi do marszałek Sejmu Elżbiety Witek i prezydium Sejmu zdecyduje, co z tym wnioskiem będzie dalej. No właśnie, czy uda się w końcu postawić Mariana Banasia przed sądem, czy nadal będzie bezkarny? Michał Osowski.
Trudno powiedzieć, ta epopeja trwa już czas dłuższy. Stało się oczywiście bardzo źle, że pan Banaś został prezesem NIK-u. Teraz jest kłopot z jego odwołaniem, bo NIK to instytucja niezależna. No, trudno mi tutaj się do tego ustosunkować. No, trzeba poczekać na rozwój wypadków.
Robert Kwiatek, czy możemy troszeczkę optymistyczni być, czy jednak nie za bardzo?
To jest temat tak rozległy, bo jak dotykamy służb specjalnych, to ja krótko nie potrafię powiedzieć. Natomiast optymistycznie nikt nie powinien być ponad prawem. I jeżeli podejmuje się działania zgodne z prawem, a prawo daje takie możliwości, trzeba z tego skorzystać. Chociaż tu jest taki problem, dualizm trochę, bo z jednej strony NIK jest niezależny i gwarantuje się bezpieczeństwo. I tak jak pan redaktor też powiedział, błędem było to, że pan Banaś został w ogóle prezesem NIK-u. I tu jest taki błąd pierwotny. A teraz to już konsekwencje tego.
Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że klub Koalicji Polskiej PSL ma w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Będziemy głosować za obroną niezależności NIK-u. O właśnie, i nie będzie poparcia ze strony PSL.
Koalicji Bo NIK ma być PSL. Niezależny, natomiast nie ma świętych krów. Instytucja jako NIK powinien być niezależny i powinno się tego bronić. Natomiast jeżeli są tam ludzie, którzy są na bakier z prawem, to też nie powinni być ponad to. Takie jest moje zdanie.
I jeszcze króciutko Michał Osowski.
Przede wszystkim, tak jak tutaj to było sygnalizowane, no, błąd leży w weryfikacji takich osób. Zawsze jest źle, jeżeli mamy instytucje, które mają stać na czele prawa i tego prawa chronić i cechować się pewną niezależnością, a potem uchylamy immunitety i odwołujemy. To zawsze źle świadczy o państwie. Natomiast błąd jest tutaj w samym powołaniu. Ta weryfikacja musi być inna, ona musi być przeprowadzona inaczej, żeby tego typu sytuacji uniknąć. W przypadku Mariana Banasia to było absolutnie do zrobienia, to było absolutnie do uniknięcia.
I tutaj stawiamy kropkę. Przypomnę, że moimi i państwa gośćmi byli Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I Robert Kwiatek, dawny opozycjonista, fotoreporter. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, mimo złej pogody. Pięknego dnia życzę.
A audycję realizowała Basia Kopaczewska. Dziękuję serdecznie. Olga Zielińska.
Komentarze Radia Gdańsk.